Rozumna lektura Biblii. Chcielibyśmy teraz porozmawiać w tej części drugiej o listach apostolskich, które mogą nas nauczyć właściwego myślenia, gdy chodzi o zrozumienie Biblii. Listy głównie są poświęcone sprawom codziennego życia i trudno w nich szukać doktryny, dogmatyki, mimo że tak dużo tej doktryny, dogmatyki się tam znajduje, ale ona jest na użytek argumentacji dotyczących codziennego życia, a nie jako samodzielny wykład dogmatyczny. Dlatego też powinniśmy do listów podejść w sposób właściwy. Przede wszystkim zrozumieć, że ich forma, listy, była zgodna z ówcześnie przyjętą formą pisania listów. Lecz te listy apostolskie, nie każdy z nich jest takim właściwym listem. Niektóre są pisane do grupy ludzi, jak do Rzymian, powiedzmy, Koryntian. Inne są osobiste, jak do Filemona. Czasami, jak na przykład list do Hebrajczyków, to trudno nazwać listem, dlatego że on bardziej jest jakąś epistołą, jakimś zbiorem różnych informacji, notatek, poleceń, tylko tam na końcu jest jakieś pozdrowienie. Dlatego też do listów trzeba podejść bardzo rozumnie, tak z dużą dozą rozsądku, bo one nie są łatwe do wyjaśnienia, nie są jednolite, a też napisane zostały do konkretnych ludzi w pierwszym wieku, nie do nas w wieku XXI, lecz do tamtych ludzi w odpowiedzi na ich problemy, ich potrzeby. I dlatego też, gdy chcemy się z listami zapoznawać i wnioski jakieś praktyczne wyciągać, to powinniśmy przede wszystkim mieć na uwadze to, że one zostały napisane z powodu konkretnej sytuacji chrześcijan pierwszego wieku. Jakaś okazja była szczególna, że apostołowie musieli zareagować i musieli się listem do tego ustosunkować. A więc one mają charakter okazjonalny, nie uniwersalny dla wszystkich chrześcijan wszystkich wieków, ale okazjonalny do konkretnej sytuacji. I stąd my czasami mamy takie wrażenie, czytając listy, że nie wszystko w nich rozumiemy, bo to jest jakbyśmy słuchali czyjejś rozmowy telefonicznej, stojąc przy kimś, a nie wiemy, z kim ten ktoś rozmawia, ani też jakie pytania tamta osoba zadaje. Słyszymy tylko odpowiedzi padające tuż obok nas, osoby, która obok nas stoi. Dlatego jest rzeczą właściwą, aby się zapoznać z odbiorcą danego listu. Na przykład, kim byli Koryntianie, miasto Korynt, o co chodziło w tych sprawach różnych, które tam Paweł przywołuje, jakiego rodzaju pytania oni zadali, jakie pytania nie były zadane, a odpowiedzi zostały udzielone, a więc na jakie pytania były te odpowiedzi udzielone. Dlatego musimy list czytać zawsze w całości i to wielokrotnie. I dopiero wtedy się zorientujemy, że w Koryncie głównie byli poganie, poganie, którzy kochali wiedzę. Byli to ludzie wyniośli, z czego Paweł ironizuje. Oni Pawła osądzają, ale mają wewnętrzne problemy. I powodem napisania tego listu były wiadomości, które otrzymał od domowników w Chloi, a potem nawiązuje do pytań z ich listu. Takich pytań, a co do, to mam raz, dwa, trzy, cztery, pięć. A więc jest pięć pytań i Paweł na nie kolejno odpowiada. I tak sobie, gdy ten list przeczytamy w całości, to musimy jakoś sobie nakreślić ogólny zarys tego listu. O co chodzi w tym liście? Odmienny jest list pierwszy od listu drugiego do apostoła Pawła. I tak kolejno czytając akapit za akapitem, cały czas zapytujemy siebie, o co tutaj chodzi. I w ten sposób wyłapujemy poszczególne główne myśli, jakie są w danym akapicie. I wtedy napotykamy nagle na takie trudne dla nas wyrażenia, jak ze względu na aniołów, chrzest za zmarłych, albo człowiek niegodziwości. I wtedy nie wiemy, o co chodzi i się nie dowiemy, dlatego że Bóg nam przekazał w swoim słowie tylko to, co chce, abyśmy wiedzieli. Możemy tylko się domyśleć, o co, w czym rzecz, ale też i nasze wyjaśnienia postawić w sferze domysłów, nie dogmatyzować rzeczy nie sprecyzowanych do końca przez autora danego listu. Po prostu to jest rozmowa z tamtymi ludźmi, my tylko się temu przysłuchujemy, przyglądamy i wnioski wyciągamy. No ale nas zawsze interesuje, jak te listy apostolskie można przystosować dzisiaj, jak one się do nas dzisiaj odnoszą. Oczywiście tu cały czas działa Duch Święty, bo Słowo Boże powstawało wśród ludzi i te listy przychodziły i powstawały wśród ludzi i Boże Słowo przychodziło przez te listy do ludzi. Również i Duch Święty sprawia, że przechodzi to Słowo Boże i do nas. Z tym, że to Słowo jest zdeterminowane kontekstem historycznym i literackim. Literackim, bo są to listy, forma listów, a nie jakiegoś traktatu. A też i kontekst historyczny, to się działo wtedy, w konkretnych warunkach pierwszego wieku. I stąd chrześcijanin każdy musi mieć świadomość, że gdy czyta listy apostolskie, to musi uwzględniać tak zwany relatywizm kulturowy. A więc uwarunkowania społeczno-kulturowe. I od tego nie wolno uciekać, ani się powoływać, że kto tak uważa, to jest człowiekiem nieduchowym. Nie. Dlatego, że my to i tak robimy, z tym, że nie ze wszystkim. Po prostu wybiórczo sobie wybieramy pewne tematy, pewne sprawy, a inne z kolei zostawiamy, bo uważamy, że to są tylko sprawy dla pierwszego wieku. Na przykład, jeśli Paweł prosi, aby mu z Troady przynieść płaszcz. Od jakiegoś Karposa do jego więzienia w Rzymie. A z płaszczem razem też i księgi, a szczególnie papirusy. To nikt z nas się nie wybierze do Troady i nie będzie szukał domu Karposa, jechał do Rzymu, bo wiadomo, że to chodziło o tamtejsze wydarzenia związane z apostołem Pawłem. Ale zaraz, gdy mamy w tym samym liście stwierdzenie, abyśmy znosili trudy jak dobry żołnierz Chrystusa, to wiemy, że to jest tekst uniwersalny, dla ludzi z pierwszego wieku, ale też i dla nas żyjących w XXI wieku. I stąd większość spraw poruszanych w listach bardzo się łatwo dopasowuje do naszej hermeneutyki, czyli sposobów objaśniania Pisma Świętego opartej hermeneutyki na zdrowym rozsądku. I od razu wiemy, że coś należy zrobić, a coś nie należy zrobić. No i zdarza się, że jedni sądzą, iż powinniśmy dokładnie wypełniać to, co zostało napisane, a inni nie są tego tacy pewni. I wtedy się robią różnego rodzaju podziały, ale to po prostu w wyniku tego, że jest brak konsekwencji w jednakowym traktowaniu całego tekstu. Na przykład, gdy czytamy sobie listy Tymoteusza czy do Tytusa o nabożeństwie, to od razu mamy własny obraz nabożeństwa, naszą salę, nasze zgromadzenia i ani nam do głowy nie przychodzi, aby się zorientować, jak wtedy było, o co chodziło, gdy Paweł pisał o nabożeństwach w liście do Koryntian, czy Tymoteusza, czy Tytusa, o co tam chodziło. Nie wnikamy w to wszystko, dlatego że my już dobrze wiemy, bo mamy własny obraz, ale przecież to jest tylko nasza projekcja, a nie obraz tego, co rzeczywiście było pomiędzy Pawłem a zborownikami w Koryncie, czy też gdy pisał w sprawach Krety i tam wysyłał Tytusa. Więc zupełnie postępujemy no, tak wybiórczo i wczytujemy własną tradycję w teksty apostoła Pawła. I stąd takie są dwie ważne zasady, że tekst biblijny nie może oznaczać dla nas tego, czego nie znaczył dla autora listu oraz ówczesnego czytelnika. To, co znaczył dla nich, musimy odkryć i przyjąć. Ale czy zastosować, to dopiero się okaże. Bo na przykład, gdy apostoł Paweł pisze, że gdy nastanie doskonałość, to co cząstkowe przeminie. 1 Koryntian 13 rozdział. I pamiętam takie wykłady, gdy jako młodzieniec słuchałem, gdy bracia, to było jeszcze w Zjednoczonym Kościele Ewangelicznym, mówili, że i gdy nastał Nowy Testament, już niepotrzebne są charyzmaty, szczególnie inne języki, tłumaczenie i proroctwa. Bo jest Nowy Testament i wszyscy się z tym zgadzali i to był standard, to był dogmat. Ale gdyby tylko zdroworozsądkowo pomyśleć, że to wyrażenie, że gdy nadejdzie doskonałość, to to cząstkowe przeminie, wcale nie oznacza Nowego Testamentu, bo ani Paweł, ani Koryntianie nawet nie wiedzieli, że będzie Nowy Testament, bo nie było nawet Starego Testamentu. Po prostu była Tora, były poszczególne księgi proroków, a więc nie było Starego Testamentu, też nie było Nowego, dopiero za jakieś 250-300 lat powstał Nowy Testament. Więc nasza interpretacja już jest zrobiona trochę na siłę. I zasada druga, bo pierwsza mówiła, że tekst nie może oznaczać tego, czego nie znaczył dla autora, jego czytelników, a druga dotyczy odmiennego sposobu wyrażenia naszego odbioru i zrozumienia danego tekstu. A więc odczuwamy, że nasza sytuacja życiowa jest podobna, porównywalna do realiów z pierwszego wieku, ale nie jest identyczna. Odczuwamy niejako pokrewieństwo z pierwszym wiekiem, ale w zakresie, że wszyscy zgrzeszyli albo że łaską zbawieni jesteście przez wiarę, ale już nie w innych kwestiach, na przykład, że nie wolno mi się procesować przed pogańskim sędzią na rynku. Dlatego, że dzisiaj nie mamy sądów na rynku, tylko w budynkach. Dzisiaj nie patrzymy, czy sędzia jest pogański, czy niepogański. Czasami to może być ewangeliczny chrześcijanin. Czasami musimy iść do sądu, aby się upomnieć o swoje prawa pracownicze albo powalczyć z ubezpieczycielem, aby nam wypłacił właściwe odszkodowanie, a nie zaniżone. Tu raczej wyciągamy wnioski, porównując tę sytuację, nie jako identyczną, ale porównywalną, że muszę się zastanowić nad danym procesem. Jeśli chodzi o chrześcijanina, to się raczej z nim pojednać, porozumieć. Jak są trudności, to iść do starszych zboru, a nie do sądu. A więc chodzi o tę wrażliwość na przebaczenie, na wyrozumiałość, ale iść do sądu, gdy tego wymagają, wymaga dobro jakieś rodzinne, społeczne. Więc widzimy, że musimy myśleć, czytając tekst listów apostolskich i nie brać tego wszystkiego zawsze dosłownie, tylko to, co jest dogmatyczne, to dogmatycznie, a co jest sprawą już tylko porównywalną, to teraz wyciągnąć właściwe wnioski. Czasami są sytuacje nieporównywalne, że nie mają odpowiednika w naszym życiu, a one są opisane i to szczegółowo w listach i nawet są zakazy, na przykład, że nie wolno brać udziału w ucztach wydawanych przez pogańskich sąsiadów w pogańskich świątyniach, albo nie wolno spożywać żywności ofiarowanej bożkom. I dzisiaj nie mamy takiej sytuacji, żebyśmy musieli się zastanawiać nad daną żywnością, mięsem, czy nad ucztami, a raczej wyciągamy wnioski z tego, że musimy mieć wzgląd na współbraci o słabszym sumieniu, bo tu jest ten akcent położony przez Pawła. Dlatego, że nie ma innych bogów, a więc to mięso nie jest ofiarowane komuś, kto byłby konkurentem dla Boga, ale ponieważ mój brat się gorszy, więc ja muszę na to uwagę zwrócić i tak postępować, żeby ten brat mój nie był w swoim słabym sumieniu urażony. I właśnie co zrobić, ażeby takie odległe sprawy, odległe problemy chrześcijan w pierwszym wieku były również i przydatne, te rozwiązania dla nas, ludzi w XXI wieku. Więc tu jest potrzebna egzegeza, solidne zapoznanie się, co to słowo znaczyło dla tamtych chrześcijan, jaki był przekaz dla tamtych chrześcijan. czasami się może zdarzyć, że apostoł Paweł im bardzo wyraźnie, dobitnie nakazał coś czynić, co wcale nie znaczy, że my musimy to dzisiaj czynić. Bo jeżeli jest to sprawa natury moralnej, to tak. A więc i cudzołóstwo, wszeteczeństwo, wszelkiego rodzaju nieczystość, morderstwo, chciwość, złość i tak dalej, są to rzeczy moralne i one obowiązują chrześcijan wszystkich wieków. Ale jeśli apostoł Paweł regulował sprawy zborowe, sprawy związane z ich wzajemnymi stosunkami, relacjami, to one są nieporównywalne i nie do przeniesienia do naszej sytuacji kulturowej. Dlatego też nikt nie będzie się zastanawiał nad takimi sprawami, jak to, że podczas Wieczerzy Pańskiej ktoś jest pijany, a ktoś inny jest głodny. To w ogóle nie mamy takich uczt agape i Wieczerzy Pańskiej przy niej, mamy w zupełnie innej formule to przeprowadzane, a tam Paweł bardzo wyraźnie ich strofuje, że tak nie powinni postępować. Podobnie nikt nie będzie się przejmował tak zwanym świętym pocałunkiem i będziemy koniecznie żądać, aby nas całowano, żeby się dali nam pocałować, dlatego że my mamy inną formę przekazania sobie szacunku od tamtej w pierwszym wieku. Podobnie sprawa się ma z umywaniem nóg, czy też nakrywaniem głów przez kobiety, bo to są sprawy zwyczajowe, a nie moralne. Bóg nam nie przekazuje zwyczajów, nie przekazuje nam uwarunkowań społeczno-kulturowych. Bóg nam przekazuje słowo. Słowo, które dotyczy naszego zbawienia, dotyczy spraw grzechu, uświęcenia, przyjścia Chrystusa, życia w Duchu Świętym. I tu są stanowiska zdecydowane. Jako przykład jest list do Filemona. Apostoł Paweł, gdy pisze do Filemona, to nie piętnuje ustroju niewolniczego. Tylko w ramach tego, co już było, usiłuje wpłynąć na właściciela Filemona, by traktował jak brata w Chrystusie, niewolnika, Onezyma, którego właśnie poznał Paweł i się w więzieniu ten niewolnik nawrócił. Z kolei Onezyma zachęca, żeby służył dalej swemu panu jako niewolnik, ale żeby traktował swego Pana jako brata w Chrystusie, a więc służył mu jeszcze lepiej niż wcześniej. A więc Bóg posyła słowo w konkretnych warunkach społeczno-kulturowych, nie zmieniając tych warunków w ogóle, ale zmieniając serca ludzi. Z kolei ci ludzie będą zmieniać też i społeczeństwo. I jak wiemy, tak się właśnie przez wieki odbywało. Z tym, że Bóg tego nie robi swoim słowem, podobnie jak Mojżesz, gdy przyniósł tablicę z dekalogiem, to przykazanie dziesiąte wyraźnie pokazuje, że kobieta znajduje się w spisie dobytku mężczyzny. Nie pożądaj domu bliźniego swego, nie pożądaj żony swego bliźniego, ani jego sługi, służebnicy, wołu, osła, ani żadnej rzeczy, która należy. A więc Bóg nie wkraczał w sprawy ustrojowe, w sprawy zwyczajowe, tylko w ramach tego przekazuje informacje, żeby nie pożądać. I podobnie apostoł Paweł tylko oddziałuje na chrześcijan, aby się właściwie zachowywali w ramach tego, w jakim ustroju, w jakim społeczeństwie żyją. Z tym, że gdy chodzi o sprawy moralne, to na przykład homoseksualizm w tamtych czasach był przez jednych potępiany, przez drugich był tolerowany, akceptowany. Ale Biblia i listy apostolskie wyraźnie na ten temat mówią, że jest to grzech, bo jest to sprawa nie kulturowa, lecz jest to sprawa moralna. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że Pismo Święte, Słowo Boże pomaga się ludziom wewnętrznie przemienić, a ci ludzie dopiero będą oddziaływać na świat zewnętrzny. Dlatego też listy są głównie nastawione na sprawy życia codziennego, kształtują postawy chrześcijan, regulują ówczesne sprawy społeczno-zwyczajowo-kulturalne i my to czytając i rozumiejąc, wyciągamy właściwe wnioski. Co jest ponadczasowe, tego się trzymamy. Co jest zwyczajowo, tego na tym się zastanawiamy, wyciągamy odpowiednie wnioski i przystosowujemy do swoich realiów, w których żyjemy. I w ten sposób czytanie i objaśnianie listów może nam pomóc w osiągnięciu większej precyzji i w konsekwencji, abyśmy świadomie byli posłuszni temu, co rzeczywiście słyszymy i rozumiemy. Dlatego polecam konspekt, ten drugi konspekt, a później, gdy będziemy mieć i kolejne o Ewangeliach, o przypowieściach Jezusa, dzieje apostolskie, kolejno, abyśmy tak poznawali, jak właściwie rozumieć Słowo Boże, które Bóg nam przekazuje, abyśmy w sposób właściwy je przyjmowali i według niego żyli.